programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu mojego gościa Tomasz Zubilewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Panie profesorze, co prawda wiosna do tej pory nas specjalnie nie rozpieszcza pogodą i upałami, ale to jest ten czas, przełom wiosny i lata, kiedy zaczynają się uwydatniać problemy z krążeniem. Jednym z takich pierwszych objawów problemów krążeniowych mogą być bardzo różne i różnie definiowane przez pacjentów bóle nóg.
Tak, tak, to prawda. Przede wszystkim pacjenci zgłaszają problemy z układem żylnym. Objawia się to obrzękami, uczuciem ciężkich nóg, tak zwanym chromaniem żylnym, czyli podczas przejścia jakiegoś dystansu bolą nas nogi. No i wtedy oczywiście musimy zacząć działać. Oczywiście są też pacjenci, którzy posiadają bardziej zaawansowane stadia niewydolności żylnej w postaci żylaków. I w tej sytuacji musimy bardziej zadbać o nasze nogi.
Panie profesorze, bo ja bym chciał bardzo precyzyjnie postawić tę granicę, bo często pan słyszy na pewno od pacjentów, że czują, jakby nogi były napompowane. No ale inna pewnie sprawa jest związana z poważnymi chorobami, a tymi, które występują, albo może objawami, które związane są z wysoką temperaturą. Czy nie ma tej granicy?
Tak, oczywiście taka granica istnieje. Każdy z nas pod wpływem ciepła może odczuwać dolegliwości w postaci właśnie tego rozpierania, obrzęków kończyn, uczucia właśnie tych napompowanych ciepłą wodą nóg, i to nie znaczy, że ta osoba jest chora. Tutaj wystarczy oczywiście odpowiednia profilaktyka, odpowiednie przeciwdziałanie i możemy w ten sposób zapobiec. Oczywiście osobnym tym punkciem odcięcia są pacjenci z tą tak zwaną przewlekłą niewydolnością żylną, gdzie mamy już widoczne czy pajączki, czy żylaki, czy obrzęki razem z żylakami. Już nie chcę mówić o pacjentach, którzy posiadają jakieś zmiany troficzne, czyli zmiany na skórze w postaci przebarwień, stwardnień, czy wręcz owrzodzeń żylnych. To jest osobna grupa pacjentów.
Otwiera pan profesor bardzo szeroki rozdział do dyskusji. Czy każda taka widoczna zmiana, każdy pajączek, każdy nawet pojedynczy żylak powinien budzić niepokój?
W aspekcie takim, że powinniśmy już coś z tym zrobić, jak najbardziej tak. Niebezpieczeństwo mogą nam powodować żylaki, widoczne żylaki kończyn dolnych, czy już zmiany takie troficzne skóry o charakterze zapalnym, przebarwień. Natomiast pojedyncze pajączki mają tylko znaczenie estetyczne, ale są sygnałem, że coś zaczyna się dziać z naszym układem żylnym.
Co w takiej sytuacji? Jakie powinny być pierwsze kroki? Nomen omen kroki.
No tak. Myślę, że na pewno nie zaszkodzi konsultacja u flebologa. Każdy flebolog, badając pacjenta, oglądając nasze nogi, wykona badanie tak zwane dopplerowskie, USG Doppler żył, które to pozwoli nam ocenić sprawność układu żylnego. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy to jest sprawa poważna, czy początkowa, czy nie. Ja wychodzę z założenia, że lepiej zapobiegać, niż później leczyć tych ludzi.
Co to znaczy, panie profesorze, ocenić stan naszych żył? To znaczy ich przepływowość?
Tak, to znaczy badanie dopplerowskie ocenia dwie rzeczy. Ocenia drożność żył i ocenia ich sprawność, działanie zastawek w układzie żylnym. Bo jeśli zastawki ulegają uszkodzeniu w żyłach, wtedy dochodzi do zjawiska refluksu. I ten refluks...
Czyli cofania.
Cofania się krwi, tak. I ta krew zamiast odpływać do sercowo, zostaje nam w naszych nogach, w łydkach. No można powiedzieć, że najlepszym rozwiązaniem byłoby chodzenie na rękach i wtedy by tego problemu nie było. Wiadomo, że to jest niemożliwe. Ale te czynniki zewnętrzne w postaci ciepła, otyłości, u kobiet sytuacje fizjologiczne też mają wpływ. Mam na myśli tu ciążę. Te wszystkie czynniki powodują, mogą powodować obrzęki kończyn, które w jakiś sposób możemy zminimalizować poprzez na przykład stosowanie kompresjoterapii. Mam tu na myśli stosowanie podkolanek, pończoch czy rajstop uciskowych. Oczywiście jest to niezmiernie trudne w lecie, ale w okresie chłodniejszym jak najbardziej w ciągu dnia tą kompresjoterapię możemy zastosować.
I znowu kolejny wątek, który pan otworzył, to jest właśnie stosowanie pończoch czy skarpet uciskowych. One są dla każdego?
Tak, z tym, że tutaj jest pewien podział, tak zwane klasy ucisku, i ta pierwsza klasa, czy mniejszy ucisk niż pierwszej klasy, to jest kilkanaście milimetrów słupa rtęci, są pończochami, rajstopami czy podkolankami profilaktycznymi. I możemy nawet takie podkolanka kupić na lotnisku przed podróżą kilkugodzinną. Można samemu nabyć takie pończochy. Tam dobiera się w bardzo prosty sposób. Mianowicie do rozmiaru stopy dobieramy te pończochy o tej niskiej klasie ucisku. I są to tak zwane pończochy bądź podkolanka profilaktyczne.
Profilaktyczne, a więc one problemu nie rozwiążą.
One rozwiążą tylko i wyłącznie problem, można powiedzieć, u ludzi zdrowych. Czyli u takiej osoby, której ten obrzęk występuje nie stale, tylko okresowo, w jakichś ekstremalnych sytuacjach. Na przykład podróż samochodem kilkanaście godzin, na przykład od nas z Lublina nad morze, czy gdzieś za granicę. Takie podkolanka czy pończochy są jak najbardziej zalecane osobom zdrowym.
Panie profesorze, wspomniał pan na początku naszej rozmowy chociażby o możliwych konsekwencjach występowania obrzęku kończyn dolnych, jak chociażby zakrzepicy żylnej.
Tak, to już jest sytuacja bardzo poważna. Zakrzepica jest bezpośrednim zagrożeniem zdrowia, a może być nawet życia dla naszych pacjentów, ponieważ może dojść do bardzo poważnego powikłania w postaci zatorowości płucnej. I już takie rozpoznanie traktujemy bardzo poważnie i ci pacjenci na pewno wymagają konsultacji, rzadziej hospitalizacji, ale na pewno odpowiedniego leczenia farmakologicznego i również kompresyjnego w odpowiednim momencie.
Wspomniał pan również o chromaniu żylnym. Co to takiego?
Chromanie żylne jest to taki objaw, który występuje w wyniku właśnie chodzenia pacjenta w ciągu dnia, czy stania przez wiele godzin w ciągu dnia. I z biegiem dnia dochodzi po prostu do masywnego obrzęku łydki i daje to nam pacjentowi dolegliwości bólowe. I żeby jak gdyby pozbyć się tego chromania, pacjent musi na chwilę usiąść albo wręcz położyć się z uniesionymi nogami i wtedy ta dolegliwość ustępuje. Chromanie żylne najczęściej występuje u osób już z tym refluksem, o którym żeśmy wspominali, gdzie krew z kończyn nie odpływa w sposób prawidłowy.
Panie profesorze, mówił pan również o obrzękach, o zakrzepicy, powiedzieliśmy przed momentem. Mówił pan profesor również o żylakach. One również mają niejedną postać.
Tak, zgadza się, oczywiście. Dlatego jakieś drobne wenulektazje, czyli poszerzenia żylne, czy pojedynczy żylak, no oczywiście nie jest to jakiś straszny alarm. Można to skonsultować, można to usunąć ze względów estetycznych. Natomiast sytuacja jest poważna, jeśli te żylaki są dosyć rozległe, dotyczą głównych żył powierzchownych, jest to żyła odpiszczelowa i odstrzałkowa, no wtedy już wymagają diagnostyki i konsultacji chirurga naczyniowego czy flebologa zajmującego się układem żylnym i wykonania właśnie badania dopplerowskiego, aby ocenić ten układ. Natomiast sytuacja staje się...
Od razu dopytam, nie jest to tylko problem natury estetycznej, którym można by zwrócić na karb, nie wiem, wieku czy chociażby stosowanej terapii hormonalnej?
Oczywiście, że tak. Tutaj znowu musimy dokonać pewnego właśnie podziału, kiedy mamy do czynienia ze zmianami właśnie o naturze estetycznej, a zmianami takimi, które mogą być przyczyną poważnych chorób, czy tej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, czy później zespołu pozakrzepowego, czy zakrzepicy układu powierzchownego. Ci pacjenci wymagają już leczenia medycznego, że sytuacja jest taka, że kiedy ja rozmawiam z pacjentem, jak gdyby rozdzielam tą część estetyczną od części jak gdyby medycznej, gdzie wymagają leczenia. I tych pacjentów oczywiście namawiam do działania, czyli czy jakiejś interwencji, czy do zabiegu polegającego na zlikwidowaniu tych żylaków, czy do kompresjoterapii, jeśli ci pacjenci z tych czy innych powodów nie chcą się operować.
Te żylaki, ta forma, ta postać żylaków, o których pan wspomniał, wymagają leczenia.
Tak, zdecydowanie tak. No, Teraz nam w Sukurs oczywiście idą bardzo nowoczesne metody likwidacji tych żylaków. To, co nam oferuje Narodowy Fundusz Zdrowia, no to jest klasyczna operacja Babcocka, czyli krótko mówiąc chirurgiczne usunięcie tychże żylaków. Istnieją oczywiście bardzo nowoczesne metody, czy z użyciem lasera, czy z użyciem fal radiowych, pary wodnej, czy w końcu mechaniczno-chemiczna ablacja z użyciem środka obliterującego. To są metody przezskórne, także w obecnych czasach możemy pacjenta w ten sposób zoperować, że on po godzinie o własnych siłach pójdzie do domu po wykonaniu zlikwidowania często dużych żylaków kończyn dolnych.
Czy to jest tak, panie profesorze, że na te objawy, o których tu pan wspomniał i na konsekwencje tych objawów, często my sami mamy wpływ, czy jest to od nas niezależne? Czy to wpisuje się po prostu w fizjologię?
Wpisuje się bardziej w genetykę. Bardzo często, jak rozmawiamy z naszymi pacjentami, to pacjent, pacjentka mówi: moja babcia, mama, siostra ma żylaki, a i pamiętam, że babcia miała żylaki. Także na pewno jest tu duży czynnik genetyczny. Natomiast zapobieganie, jeśli wiemy, że jesteśmy z takiej rodziny, gdzie jest poważna historia występowania czy żylaków, czy zakrzepicy żylnej, a nie mamy jeszcze jakichś istotnych zmian, jak najbardziej powinniśmy wprowadzać metody profilaktyczne w postaci kompresjoterapii i w postaci różnego rodzaju farmakoterapii, którą możemy w danym momencie zastosować.
No dobrze, ale ktoś z drugiej strony powie, no pewnie musi być tego konsekwencja. Mam styl pracy taki, że muszę dużo chodzić, dużo stać, a więc nogi są obciążone, a więc to siłą rzeczy musi przełożyć się na stan naczyń.
Tak, ale zawsze możemy te powikłania jak gdyby zminimalizować właśnie poprzez odpowiednie zachowanie. Oczywiście to nie jest tylko kompresjoterapia, bo nie mówiliśmy też o sporcie. Sport ma bardzo duży wpływ na stan, jakość naszych żył. Mam tu na myśli pływanie, jazda na rowerze, nordic walking, bieganie. Wszystkie takie aktywności, które powodują pracę mięśni łydek, jak najbardziej są tutaj zalecane.
Powiedzieliśmy o stylu życia, ale nie bez znaczenia z pewnością jest dieta, a zaraz obok niej nawadnianie. A z tym nawadnianiem to moglibyśmy długo, długo opowiadać, dlaczego jest to tak istotne, bo o nim zapominają nie tylko osoby starsze, ale również i w sile wieku.
Tak, to prawda. Jest to niezmiernie ważne, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy zapominamy o tym, że tracimy również bardzo dużą ilość płynów z potem, pocąc się w ciągu doby i tracąc duże ilości płynów, co jest dosyć istotne, jeśli chodzi o osoby właśnie z niewydolnością żylną, z obecnością żylaków kończyn dolnych. I odwodnienie jest bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że powoduje zagęszczenie krwi, a co może prowadzić do wystąpienia zakrzepicy układu powierzchownego, zwłaszcza u takiej osoby, która ma dużo tych żylaków, u starszej osoby, więc bywa to bardzo niebezpieczne i nieprawdziwy jest pogląd, że im mniej będę piła czy przyjmowała płynów, to będę miała mniejsze obrzęki. To niestety nie tak działa, ponieważ jeśli uruchamiamy to nasze w cudzysłowie serce żylne, czyli pompę mięśniową łydek, wypompowujemy ten obrzęk i ten ruch jak najbardziej jest zalecany. Również dla osób, którzy długo stoją w pracy czy siedzą, przejście co 2-3 godziny się, kilka dosłownie kroków, uruchomienie tych mięśni, jeśli ktoś nie może wstać za biurka, zgięcie grzbietowe stopy powoduje przymuszenie układu żylnego do wypompowywania krwi z łydek i przenoszenia się jej do sercowo, to jest bardzo istotne, ale warunkiem jest odpowiednie nawodnienie organizmu.
Ale panie profesorze, również i dieta, a zaraz obok niej używki.
Jak najbardziej. To jest bardzo ważny element, bo na przykład palenie tytoniu do tej pory uważało się, że sprzyjają rozwojowi chorób nowotworowych i również w miażdżycy, na przykład tętnic kończyn dolnych, zawał serca, uraz niedokrwienny mózgu. A to jest niestety, ta lista nie jest zamknięta, ponieważ ostatnie badania wykazały, że również palenie tytoniu ma wpływ na rozwój układu żylnego, znaczy żylaków w zakresie układu żylnego. I jest to sytuacja taka, która jak gdyby prowokuje, czy przyczynia się, podobnie jak hormonoterapia u młodych kobiet, czy zastosowanie środków antykoncepcyjnych, też może prowadzić do rozwoju choroby żylakowej.
Ale uciekł pan, profesor, troszeczkę od wątku diety.
To niezmiernie istotne i na to też należy zwrócić uwagę. Krótko mówiąc, jak gdyby takim ideałem diety byłaby najlepsza dieta śródziemnomorska, która staje się u nas coraz bardziej popularna, ponieważ spożywamy dużo owoców, owoców morza. Oczywiście kogo na to stać, ale nawet jedzenie takich sałatek, dużo zieleniny, dużo warzyw, dużo owoców jest jak najbardziej wskazane i ma swoje przełożenie w odbudowie układu żylnego. I oczywiście trzymanie odpowiedniej diety. Niestety otyłość również sprzyja rozwojowi niewydolności żylnej.
No ale ktoś powie, panie profesorze, no mamy wiosnę, rozpoczyna się sezon jednego z ulubionych sportów Polaków, grillowania. I jak tu sobie odmówić?
Z tym też możemy wybrnąć, bo możemy równie dobrze w odpowiedni sposób, już tu o przepisach nie będę mówił, bo nie czuję się kompetentny, ale możemy grillować zarówno rybę, tylko zawiniętą folię i możemy grillować warzywa, które są bardzo dobre, również które pochodzą z grilla. Więc tutaj jak gdyby możemy to niejako przyjemne z pożytecznym pogodzić.
Odwróćmy sytuację. Czego powinniśmy w diecie unikać?
No niestety wszystkiego, co jest, że tak powiem, tłuste. Tłustych potraw, które no, mają wpływ nie tylko ogólnie na organizm, na układ tętniczy, na choroby serca, ale również na rozwój różnego rodzaju chorób układu żylnego.
Z chorobami układu krążenia jesteśmy już niestety jako społeczeństwo, jako cywilizacja nierozerwalnie związani. Wpisuje się to już w definicję choroby cywilizacyjnej?
Jak najbardziej, niestety.
Podsumowując tę naszą rozmowę, w którym momencie powinna zapalić nam się ta lampka kontrolna, że coś dzieje się nie tak, że ten ból i ciągłe, trwałe, często powracające zmęczenie nóg jest czymś znacznie poważniejszym niż tylko zwykłym przemęczeniem?
Wymieniłbym tu dwie sytuacje. Pierwsza to jest taka, jeśli kładziemy się z obrzękiem kończyn spać i rano się budzimy, wszystko znika, no to znaczy, że ten układ sobie jeszcze radzi, regeneruje się podczas spania. Natomiast jeśli po przespanej nocy dalej mamy nogi obrzęknięte, no to znaczy, że jest jakiś problem. Oczywiście nie należy zapominać o innych chorobach, bo również z przyczyn kardiologicznych, niewydolności serca, do takiego obrzęku czy u chorych z nadciśnieniem może dochodzić. Oczywiście to należy rozróżnić, ale to już jest lekarza czy pierwszego kontaktu, czy lekarza specjalisty. Druga sytuacja, która w mojej ocenie jest sytuacją alarmującą, obecność żylaków takich widocznych, które jak gdyby zmieniają powierzchnię skóry poprzez to, że wystają poza powierzchnię skóry. I to już na pewno wymaga konsultacji flebologa, czyli specjalisty od leczenia chorób żył.
I tu nie ma co zwlekać z wizytą.
Tak,
lekarza.
Jest jak najbardziej wymagana konsultacja.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za udział w programie.
Dziękuję również.
Tomasz Zubilewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Dobranoc.
Dobranoc, dziękuję.